każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie tradycyjnie trzy wątki. Na początek rozmowa z jednym z seniorów Stalmetu Falubazu. Następnie sprawdzimy, jak przebiega akcja falubazowe Mikołajki. A pod koniec programu porozmawiamy z kolejnym przedstawicielem klubu, który będzie rywalizował z zielonogórską ekipą w pierwszej lidze w sezonie 2022. Dzisiaj tym przedstawicielem będzie prezes Wilków Krosno. Na początek jednak rozmowa z Mateuszem Tonderem, czyli seniorem falubazu, który zostaje póki co na sezon 2022 i dalej ma walczyć o miejsce w składzie na pozycji U24 z Damianem Pawliczakiem i Janem Kwechem.
Mateusz, to powiedz na początku, czy ty odpocząłeś po tym sezonie 2021? Co u ciebie słychać? Co ostatnio się u ciebie działo?
No tak, już odpocząłem. Myślę, taki miesiąc luziku sobie zrobiłem też na odpoczynek, ale już wróciłem na salę do trenera trenować, także ostro biorę się do roboty i już się przygotowuję do sezonu, do kolejnego sezonu.
Jakieś wakacje były? Jakiś wyjazd? Jakiś wypad może spontaniczny chociaż?
Nie, w tym roku nigdzie nie jadę odpoczynek. W wakacje byłem odpocząć w Grecji, także udało mi się wyskoczyć na tydzień, więc teraz już zacząłem treningi i bardziej tutaj myślę, że gdzieś jakieś wyjazdy na narty.
Chociaż ostatnio gościłeś u Grzegorza Zęgoty, wiadomo, wychowanka falubazu, który ostatnio jeździł w Polonii Bydgoszcz. Taka impreza, podsumowanie sezonu, ale ciekawie, bo w takim stylu medycznym, stroje pielęgniarek, stroje lekarzy. Ty też się jakoś tam przebierałeś, czy standardowo w koszuli poszedłeś?
Ja byłem za odwiedzającego, a moja dziewczyna za pacjentkę, także każdy miał jakieś przebranie. Fajnie to wyszło, Grzesiu też chciał zakończyć właśnie tutaj te jazdy, swoje przygody po szpitalach i tak jak mówił, że po ostatni wypis na tą imprezę poszedł i już nie chce tam wracać, także impreza naprawdę super udana.
Wcześniej ty miałeś podobną imprezę, też takie podsumowanie sezonu. To w tej chwili już jest taki standard, żeby tym sponsorom podziękować po sezonie, tym przyjaciołom, tą przysłowiową lampkę wina wypić gdzieś, właśnie wręczyć sobie jakieś takie podziękowania, dyplomy?
No myślę, że warto na pewno takie coś organizować, bo sponsorzy to na pewno doceniają i patrzą na takie też rzeczy. Nie można jakby, no trzeba dbać o tych sponsorów i trzeba te podziękowania wręczyć, tak jak tą, pan powiedział, tą lampkę wina wypić też po sezonie. Też trzeba i trzeba naprawdę, mówię, o nich dbać i takie imprezy są fajne właśnie do zorganizowania po sezonie.
Okej, to pomówmy o najważniejszej, myślę, kwestii. Dlaczego póki co zdecydowałeś się na pozostanie w falubazie na sezon 2022?
Kontrakt mam ważny, więc innej opcji pewnie i tak by nie było, więc to już jest pierwsza sprawa. A druga, że chcę tu jeździć i po prostu chcę się dalej rozwijać w falubazie, a jak będzie, to zobaczymy.
Chociaż tak powiem szczerze, jak ostatnio rozmawialiśmy, to kilka tygodni temu zresztą, to no, odniosłem takie wrażenie, że jednak chciałbyś zmienić otoczenie. Czy to było złudne wrażenie?
To znaczy, ciężko mi powiedzieć, bo na pewno będzie ciężko w tym roku, no, w kolejnym, bo będzie i Kwech i Pawliczak, także tutaj będzie tak jakby można było powiedzieć, kurczę, trochę pod górkę dla każdego z nas i na pewno będzie każdy chciał jeździć, a te jazdy może być mało, dlatego też gdzieś tam szukam za granicą więcej trochę jazdy, żeby też ten rok znowu nie przysiedzieć i cały czas jeździć, a za rok będę wolnym zawodnikiem i nie wiem, to ja będę rozdawał karty wtedy.
A za granicę to jest, zdaje się, Szwecja, tak? Kontrakt w drugiej lidze szwedzkiej, jakbyś mógł o szczegółach powiedzieć?
Tak, to jest ta trochę niższa liga, z tego względu też to wybrałem, bo na pewno będzie więcej meczy, będzie więcej zaproszeń, będę więcej punktował, tak, dlatego będą mnie też częściej zapraszać, dlatego głównie tu chodziło o jazdę. Rozjeżdżę się na tych, można powiedzieć, trochę cięższych torach w Szwecji i na pewno kiedyś będę jeździł w tej najwyższej lidze, ale na razie myślę, że jeszcze nie jest czas na to, żeby gdzieś tam udowadniać sobie, że potrafię w tej najwyższej, dlatego na razie się robię krok do tyłu, żeby móc zrobić później dwa do przodu i tak to wygląda.
No właśnie, bo była przygoda, prawda? W Piraterni, jak dobrze pamiętam, czyli na najwyższym poziomie w tym roku, jednak nie wyszło, prawda?
No tak, tam trzy razy w sumie byłem w Szwecji, a w jednym meczu tylko udało mi się chyba zrobić 9 punktów, a reszta to była totalna klapa i dlatego odpuszczam na razie i mówię, i idę niżej liga, na pewno lepiej się rozjeżdżę i więcej tam będę miał meczy.
A propos tej waszej rywalizacji, bo wiadomo, znów można powiedzieć, was jest trzech, jesteś ty, Damian Pawliczak i Jan Kwech, jak wspomniałeś, miejsca w składzie tylko dwa, to jedno najbardziej tak naprawdę pożądane. Chociaż trener Piotrzyto mówi, że kluczowe będą sparingi, tak? Po tych sparingach on jakby dokona selekcji i ustanowi tego podstawowego zawodnika U24, tak? Jak ty w ogóle właśnie na to patrzysz, na te sparingi i tak dalej, na ten wybór?
Ciężko powiedzieć, no na pewno sparingi jakieś znaczenie będą miały, ale też to nie będzie działało na zasadzie, że pojedzie jeden sparing i będzie jeździł cały sezon, bo forma przez cały sezon może się obrócić o 360 stopni. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, na pewno trzeba będzie się starać, spinać się, jeździć jak najlepiej, jak najlepsze wyniki robić, a na pewno trener doceni i da szansę temu, który będzie najlepiej jeździł.
I na razie gdzieś tam jakimiś, nie wiem, wypożyczeniami sobie głowy nie zaprzątasz. Czekasz do wiosny po prostu, tak?
Tak, myślę, że to będzie najlepiej. Poczekać, dobrze przepracować zimę i wtedy na początku sezonu zobaczymy, jak to wyjdzie. A w trakcie, co będzie, to zobaczymy.
Jeszcze tak a propos tych przymiarek transferowych, bo przynajmniej w mediach tak spekulowano, że byłeś łączony z Beniaminkiem z Ostrowa pod kątem pozycji U24. Czy w ogóle było coś na rzeczy, czy to taki bardziej fakt medialny, że ktoś ciebie po prostu z tym Ostrowem łączył, a niekoniecznie tam miałeś trafić?
No, tam czytałem te artykuły na internecie, ale raczej byłem daleki od tego, żeby iść do Ostrowa. Choć nie mówię, telefon był wykonany też i tutaj rozmawiałem z trenerem z Ostrowa, ale to takie było, jakby to powiedzieć, no kurtuazyjne i po prostu nie doszło do tego, a zostaje w Falubazie, także nie ma co tutaj w sumie rozmawiać o jakichś innych klubach.
Okej, czyli nie było jakichś takich konkretów propozycji, że Mateusz, słuchaj, dogadujemy się, tak, podpisujemy, raczej nie było, tak?
Znaczy, ofertę miałem z pierwszej ligi, z Krosna, już taką w sumie można powiedzieć gotową do podpisania, ale też tutaj klub jakby mnie przytrzymał i nie mogłem nic zrobić, bo wiadomo, mam kontrakt tutaj jeszcze rok, tak jak mówię, za rok będę wolnym zawodnikiem i wtedy będę myślał może, no zobaczymy też, jak to będzie. Jeżeli będę miał możliwość jazdy i rozwijania się, to chcę jak najdłużej jeździ w Falubazie, ale zobaczymy, mówię, co to będzie z tym U24, czy znowu za rok będzie nas trzech i no po prostu będzie trzeba szukać więcej jazdy.
Okej, wspomniałeś, że przygotowania motoryczne już rozpocząłeś. Kiedy? Bo tak zazwyczaj taką graniczną datą mam wrażenie jest grudzień, ale niektórzy trochę wcześniej zaczynają. A u ciebie właśnie kiedy to się zaczęło? No jak to generalnie na tym etapie wygląda?
No ja zacząłem ostatnio w sumie. Poszedłem na pierwszy trening taki już do trenera na zapoznanie się. A teraz już od poniedziałku wyruszyłem tak na ostro i tak do końca marca chcę to pociągnąć, żeby być solidnie przygotowanym.
Zapoznanie, czyli nowy trener, czy trener Baumgarten, który w poprzednim sezonie, przed poprzednim sezonem się przygotowywał?
Nie, trener Maciek Baumgarten, ale mówię takie zapoznanie z takim, no, z zapoznaniem mojej formy, można powiedzieć, że poszedłem na takie sprawdzenie, gdzie żeby zobaczyć z trenerem na jakiej jakby w jakiej formie jestem, ale jestem w lepszej na pewno niż w zeszłym roku, także tutaj z trenerem jesteśmy pod tym kątem zadowoleni i teraz już też możemy nad innymi jakby rzeczami pracować, a nie skupiać się na tym, co było rok temu.
A powiedz, jaka jest według ciebie różnica w tych treningach takich grupowych, które organizuje klub, wiadomo, głównie dla młodzieży, ale tam też niektórzy seniorzy ćwiczą, a właśnie takich typowo personalnych. Jakie są takie największe różnice według ciebie i czy to ma potem jakieś odbicie w sezonie?
Oj, nie wiem. Kurczę, w grupie to ja już dawno nie trenowałem. Na początku, jak właśnie zaczynaliśmy u pana Radka Walczaka. No na pewno trochę te treningi się różnią, ale nie ma jakiejś większej może odskoczni. Też to już musi ktoś powiedzieć, kto trenuje w tej grupie, bo ja już naprawdę nie pamiętam, jakie ćwiczenia tam wykonywaliśmy i też nie chcę tutaj się wypowiadać. Mi bardziej odpowiada trening personalny i głównie skupienie się na jakichś konkretnych rzeczach niż takie grupowe treningi.
Okej, to jeszcze ostatnie pytanie. A jak przebiegają przygotowania sprzętowe? Czy już jakieś zakupy poczyniłeś? Czy masz w planie? Czy tam w warsztacie coś już się dzieje?
Na razie przestój. Czekamy cały czas. Muszę też podopinać tutaj w Zielonej Górze te wszystkie tematy i zobaczymy. Na pewno będę składał jakieś nowe motocykle i będę kupował nowe silniki. Także sprzętowo przygotowany jestem. Mechanik też ze mną zostaje na przyszły rok, cały mój team, także oto jestem w końcu przez zimę spokojny, nie muszę nikogo szukać i nic od nowa budować, tylko kolejny rok już będę działał z tymi samymi samymi, także tutaj o kwestie sprzętowe i warsztatowe czy logistyczne nie muszę o nic się martwić.
Tyle Mateusz Tonder, jeden z seniorów Stelmetu Falubazo. Teraz sprawdzimy, jak przebiega akcja Falubazowe Mikołajki. Okazuje się, że trwa ona w najlepsze. O szczegółach powie nam Michał Kociński z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego.
Zbliżamy się do końca pierwszego etapu naszej akcji, czyli do końca mikołajkowych licytacji. W środę 1 grudnia od godziny 17 na naszym profilu facebookowym będą się kończyć pierwsze licytacje. To będzie tych licytacji ponad 60. Ostatnia się kończy, o ile dobrze pamiętam, około 22.30. Także od godziny 17 co 5 minut będą się te licytacje kończyć. Natomiast w międzyczasie pojawił się taki pomysł, żeby zrobić jeszcze taką dogrywkę i w piątek 3 grudnia od godziny 19 również na naszym profilu facebookowym rozpoczniemy transmisję na żywo, gdzie licytować będziemy dodatkowe około 20 przedmiotów, oczywiście przede wszystkim żużlowych, ale również będą to takie rzeczy niezwiązane ściśle z żużlem, ale również ciekawe, myślę, że dla kibiców. Licytacje te piątkowe, tą transmisję na żywo poprowadzi Radek Blankowski, czyli Rademenes, mistrz świata we freestyle, który kilka dni temu pobił rekord Guinnessa, rapował przez 36 godzin. No a tutaj spędzi z nami 2 godziny i będziemy licytować jeszcze dodatkowe rzeczy.
Które licytacje z tych, które kończą się w środę, cieszą się jakby taką największą popularnością, uznaniem?
No tutaj zgodnie z tradycją nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, czyli najpopularniejsze są gadżety żużlowe. Jest to oczywiście kask Piotra Pradasiewicza, jest to kevlar naszej drużyny z sezonu 2021, jest to kevlar sezonu 2018. Dosyć dużą popularnością cieszy się zestaw od Marcina Gortata, w którym jest m.in. piłka do koszykówki z podpisem Marcina. No, także jest tego dosyć sporo. Wszystkie licytacje cieszą się sporym zainteresowaniem, ale te żużlowe zdecydowanie są najbardziej popularne.
Czy na tym etapie jesteście zadowoleni z przebiegu tej akcji?
Tak, oczywiście. No, tak jak już mówiłem na samym początku, że u nas się liczy przy tej akcji każda złotówka, także każde takie podbicie aukcji to jest dla nas fajna sprawa. Natomiast na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że w tym trudnym okresie dla nas wszystkich są kibice, którzy nadal chcą wspierać tą naszą fajną inicjatywę.
Czy będzie ta tradycyjna akcja w szpitalu i wręczanie paczek dla dzieci?
Tak, inauguracja falubazowych Mikołajek tego drugiego etapu, czyli rozdawania już paczek, nastąpi w poniedziałek 6 grudnia, czyli właśnie w Mikołajki w Zielonogórskim Szpitalu, a dokładnie pod Zielonogórskim Szpitalem. No niestety ze względów na obostrzenia w szpitalu nie możemy wejść na oddział bezpośrednio, ale skorzystaliśmy z pomocy zielonogórskich alpinistów, którzy pomogą falubazowemu Mikołajowi zejść do okien oddziału dziecięcego z dachu szpitala w Zielonej Górze. Natomiast my pojawimy się pod tymi oknami, odpalimy dzieciakom motocykl, będą też obecni nasi zawodnicy, nasi juniorzy Nail Tuft, Fabian Ragus i Dawid Rępała. No i w ten sposób, chociaż tak symbolicznie, te dzieci w szpitalu odwiedzimy.
Tyle Michał Kociński z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Pod koniec programu jeszcze rozmowa z prezesem Wilków Krosno, Grzegorzem Leśniakiem, czyli przedstawicielem jednego z rywali drużyny zielonogórskiej w kolejnym sezonie w pierwszej lidze.
Zrealizowaliśmy nasze cele transferowe na najbliższy sezon. Po tym, gdy osiągnęliśmy znakomity rezultat, bo wicemistrzostwo pierwszej ligi to jest największy sukces w historii Krośnieńskiego Żużla. No nie było powodów do tego, by robić jakąś rewolucję w składzie, czy też tych zmian, by wprowadzać dużo. Zachowaliśmy ten nasz trzon zespołu, czyli żelazną czwórkę seniorów. Zmieniliśmy pozycję U24. Patryka Wojdyło zastąpiła dwójka zawodników, Marko Lewiszyn i Rafał Kaczmarz. No i do tego zrealizowaliśmy to, na czym najbardziej zależało, bo zmieniliśmy, można powiedzieć, o 180 stopni oblicze naszej formacji młodzieżowej i z tej teoretycznie i praktycznie najsłabszej formacji w minionym sezonie. Liczymy, że teraz będziemy mieć jedną z lepszych formacji w najbliższym sezonie. Krzysztof Sadurski, transfer definitywny z Unii Leszno, 3-letni kontrakt i będzie podstawą naszej formacji przez 3 najbliższe sezony i do tego wypożyczenie Franciszka Karczewskiego, zawodnik, który jest bardzo młody, bo dopiero na wiosnę skończy 16 lat, w lidze jeszcze nie jeździł, ale drzemie w nim wielki potencjał, czemu dał już pokaz podczas zawodów DMPJ, czy zaplecza kadry juniorów, czy innych młodzieżowych imprez, wielokrotnie zdobywając po kilkanaście punktów. Zatem z takim optymizmem podsumowujemy i z optymizmem podchodzimy do tych. Podsumowujemy okres transferowy i optymistycznie myślimy o tym, co nas czeka w przyszłym roku.
Panie prezesie, a co pan sądzi o tej wspomnianej zamianie, czyli Patryka Wojdyły na Rafała Karczmarza ze Stali Gorzów, czyli zawodnika z Ekstraligi? Czy żałujecie, że Wojdyło odszedł? Czy może pana zdaniem potencjał tych zawodników jest zbliżony?
W żadnym wypadku nie żałujemy odejścia Patryka Wojdyło. Nie znaleźliśmy tej nici porozumienia na każdej płaszczyźnie współpracy, a żeby współpracować, to trzeba mieć porozumienia w każdym aspekcie. Przychodzi Rafał Karczmarz, ale przychodzi także wspomniany Marko Lewiszyn. W obu drzemie bardzo duży potencjał, zatem choćby Karczmarz przenosi się z Ekstraligi do pierwszej ligi. W tej Ekstraligi lidze nigdy nie dostał takiej stałej, można powiedzieć, pozycji, takiej pewności jazdy w kilku meczach z rzędu. Wierzymy, że gdy się to stanie u nas, to będzie bardzo istotną postacią. Zatem uważam, że wzmocniliśmy się w formacji U24 i cieszymy się z tego, jakim składem dysponujemy.
A czy to prawda, panie prezesie, że szykował pan 3-letni kontrakt dla Jana Kwecha, którego już mieliście w sezonie 2021, którego wypożyczyliście z Falubazu właśnie w tym roku?
Tak, mieliśmy taką wolę współpracy z naszej strony, ze strony Jana Kwecha. Chciał jeździć w Krośnie przez 3 najbliższe sezony, chciał zmienić środowisko, odejść z Zielonej Góry, przenieść się właśnie do nas. Rozmawialiśmy też z władzami klubu z Zielonej Góry. Nie były to od początku łatwe rozmowy, ale osiągnęliśmy w pewnym momencie kompromis. Sternicy klubu z Zielonej Góry zmienili jednak zdanie, odstąpili od transferu Kwecha do naszego klubu. Mieli oczywiście do tego pełne prawo, dopóki coś nie jest podpisane, no to nie istnieje. W związku z tym Jan Kwech będzie pewnie w najbliższym sezonie, znaczy będzie, jest jeszcze na najbliższy sezon zawodnikiem klubu z Zielonej Góry. A nasze drogi jeszcze może się kiedyś zejdą, ale to, co przyniesie przyszłość, to jest oczywiście w tym momencie niezbadane.
Był też temat Mateusza Tondera, to akurat wiem od samego zawodnika. Mówił, że się z nim kontaktowaliście i też rozmawialiście.
No, to były bardzo luźne rozmowy. Wiadomo, że każdy klub próbuje badać rynek i znaleźć dostępności poszczególnych zawodników, natomiast z Mateuszem Tonderem nigdy jakichś zaawansowanych negocjacji nie prowadziliśmy, także bardziej były to na zasadzie telefonu z zapytaniem o jego plany na następny sezon.
Chciałem jeszcze zapytać o jednego zawodnika, bo tych nazwisk właśnie w kontekście już, czy to jeszcze z aktualnych zawodników Falubazu, czy już byłego zawodnika Falubazu, a waszego klubu też jest kilka. Matej Żagar, on wiadomo ostatecznie trafił do Bydgoszczy, ale zdaje się, że też byliście zainteresowani, tak, żeby zakontraktować Słoweńca u siebie.
To było badanie dostępności zawodnika. Matej Żagar od początku postawił wysokie, jak przynajmniej dla naszego klubu, warunki kontraktu, których w zasadzie nie byliśmy od początku do końca rozmów w stanie spełnić. Ostatecznie Matej Żagar znalazł się w Bydgoszczy. Zatem no, my dosyć szybko porozumieliśmy się z naszą czwórką, o czym już wcześniej mówiłem, seniorów, i nastawialiśmy się na współpracę właśnie od samego początku z tymi zawodnikami, na związanie się w listopadzie kontraktami. A gdy taki zawodnik Matej Żagar okazuje się, że jest wolny na rynku, no to dlaczego nie sprawdzić jego dostępności i nie rozeznać się w sytuacji ewentualnej współpracy z takim zawodnikiem.
Rozumiem. Dobrze, panie prezesie, skoro skład macie już gotowy, to jakie cele pan przed tym zespołem postawi na sezon 2022?
Będziemy w najbliższym roku etapować te nasze cele i takim pierwszym celem jest miejsce w półfinale rozgrywek, miejsce w pierwszej czwórce. Na tym nam zależy, by do tego półfinału dojść. A co będzie dalej? Zobaczymy, bo wiadomo, że faza finałowa i to, co się dzieje w trakcie sezonu, to są zupełnie nowe okoliczności i ta faza finałowa rządzi się swoimi prawami i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Wiadomo, że gdy zdobyliśmy wicemistrzostwo pierwszej ligi, to plany muszą być ambitne i takie są u nas. Na razie celujemy w to miejsce w półfinale rozgrywek.
A czy wy jesteście gotowi na wejście do Ekstraligi, jeżeli tak by się sytuacja potoczyła, że takie wejście by było możliwe?
Ale pyta pan o przyszły sezon,
finanse,
o najbliższy sezon?
Tak, czy jeżeli stworzyłaby się szansa awansu, to jesteście gotowi na to, żeby w Ekstralidze jeździć powiedzmy w sezonie 2023 już?
Tak, jeśli wywalczylibyśmy awans do PG Ekstraligi, to podjęlibyśmy rękawice i byśmy na pewno do tych rozgrywek najwyższej klasy przystąpili. Sporo jest rzeczy do zrobienia na stadionie, ale nie przeważają nas te inwestycje. Wiemy bardzo dokładnie, co trzeba zrobić, by spełnić te wymogi infrastrukturalne PGE Ekstraligi. Mamy wszystko bardzo szczegółowo opracowane, oszacowane. Zresztą gościła niedawno wizytacja przedstawiciela PGE Ekstraligi właśnie pod względem badania naszego stadionu, infrastruktury. Mamy wytyczne, co musi się stać, by w tej PGE Ekstralidze pojechać. Lada dzień Urząd Miasta w Krośnie ogłosi przetarg na budowę trybuny wokół pierwszego wirażu. Gdy takowa powstanie, To stadion będzie też spełniał ten wymóg posiadania co najmniej 5000 krzesełek, indywidualnych siedzisk i zatem ten jeden z tych wymogów podstawowych będzie spełniony. Będzie brakować nam odwodnienia liniowego, plandeki, ale to są inwestycje, które są jak najbardziej do zrealizowania po ewentualnym oczywiście awansie.
My się tak w Zielonej Górze zastanawiamy, jaka jest ta pierwsza liga, bo wiadomo, że zielonogórskiej drużyny już trochę na tym poziomie nie było. A z pana takich własnych obserwacji, z pana doświadczenia, jaki jest poziom? Jakie to są generalnie rozgrywki? Jaka jest ta pierwsza liga według pana?
Poziom jest bardzo wysoki, dlatego że to, co ta zmiana układu sił poszczególnych lig w ostatnich trzech sezonach, no ma znaczenie. Ekstraliga, poziom, jak wszyscy wiemy, jest wyższy niż jeszcze 3 lata temu. Poziom pierwszej ligi jest również wyższy i poziom drugiej ligi jest wyższy. To wszystko są w zasadzie inne klasy rozgrywkowe, bo nie ma już punktów dawanych za darmo. By wyjeździć jakikolwiek punkt, to zawodnik naprawdę musi się sporo na torze i poza torem napracować. Zatem w zasadzie jest duża różnica, może nieduża, jest różnica poziomów między tymi trzema poszczególnymi klasami rozgrywkowymi, ale jednocześnie poziom tych klas rozgrywkowych od mniej więcej 3 sezonów poszedł bardzo w górę i mieliśmy w 2021 roku najmocniejszą pierwszą ligę. Wydawało się, że ta klasa rozgrywkowa no tak mocna już nie będzie, a tymczasem sezon 2022 i zawodnicy, jacy będą w tej lidze jeździć, Max Fricke, Matej Żagar, no to są zawodnicy z Ekstraligi, Kenneth Bierę, którzy przecież do niedawna jeździli w Ekstralidze, teraz będą w pierwszej lidze, czyli ten poziom będzie rozgrywek bardzo wysoki. No a kto będzie górą, to się okaże na końcu sezonu. W 2021 roku nikt nie stawiał na to, że klub z Ostrowa awansuje, nikt nie stawiał na to, że my będziemy w finale rozgrywek. Faworyci byli inni. Teraz też są już jasno określone role, kto jest faworytem. Nam ta rola takiego underdoga bardzo pasuje, tego ataku z dalszej pozycji. Bez stresu zatem podchodzimy do tego sezonu. Są dwa kluby, które muszą awansować. Mowa o klubie z Bydgoszczy i z Zielonej Góry. Zatem te kluby muszą awansować. My możemy i z takim większym spokojem dzięki temu możemy podejść do tych najbliższych rozgrywek.
To już tylko na koniec. Komu pan większe szanse daje z tej dwójki? Bydgoszcz czy Zielona Góra?
Minimalnie większe, ale to naprawdę minimalnie większe, powiedzmy w proporcjach 55-45 obstawiałbym awans drużyny z Bydgoszczy, a ta różnica bierze się z faktu posiadania znakomitego młodzieżowca Wiktora Przyjemskiego, który często wygrywa z seniorami i tak bym na dzisiaj typował, ale wiadomo, że jak ruszą rozgrywki, to się okaże, kto jaką formę prezentuje i może się okazać, że te przewidywania no, są jednak nietrafione, no ale na dzisiaj minimalnie bardziej do awansu obstawiałbym klub z Bydgoszczy.
Grzegorz Leśniak, prezes Wilków Krosno, minimalnie większe szanse daje jednak Polonii Bydgoszcz. Oczywiście wszystko zweryfikuje tor. Czekamy do przyszłego sezonu. To już wszystko w dzisiejszym magazynie żużlowym za wspólnie spędzone prawie pół godziny. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.